Temat naszego spotkania rotmistrz Witold Pilecki. Naszymi gośćmi są pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Wraz z nami jest również pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz, a także pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat naszego spotkania to postać niebagatelna, postać, której możemy jakże wiele powiedzieć, ponieważ to bohater wojny polsko-bolszewickiej, o czym wspominaliśmy w pierwszej części naszego spotkania, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, oficer Armii Krajowej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, twórca obozowej organizacji Ruchu Oporu i autor pierwszych raportów o niemieckich zbrodniach dokonywanych w obozie uciekinier z Auschwitz, niemieckiego obozu zagłady. To także żołnierz Powstania Warszawskiego, żołnierz II Korpusu we Włoszech, zamordowany przez komunistów po jakże brutalnych torturach, brutalnym przesłuchaniu w procesie takim pokazowym w 1948 roku, zrehabilitowanym w 1991 roku, odznaczony pośmiertnie orderem Orła Białego w 2006 roku, jest symbolicznym łącznikiem ukazującym złowrogie działanie dwóch totalitaryzmów, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. To tak pokrótce w takim detalicznym przedstawieniu, do którego teraz przejdziemy, o które też serca poproszę naszych gości, którzy nie tyle, że znają doskonale historię, tę postać, ale również można powiedzieć, w pewnym sensie dotykają tej postaci poprzez to miejsce, w którym na co dzień pracują, posługują, to znaczy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To szczególne miejsce, w którym także jakże mocno był związany rotmistrz Witold Pilecki. I to znamienne jego powiedzenie, że to, co czynili komuniści z nim, to było prawdziwe piekło tutaj na ziemi. Jakże dramatyczny los, jakże heroiczna postawa, jakże wielka postać. Jestem ciekaw, zanim może jeszcze przejdziemy do takich spraw z życiorysu rotmistrza Pileckiego, co dla pana dyrektora w tej postaci jest taką inspiracją, co urzeka pana dyrektora w osobie rotmistrza Witolda Pileckiego?
Dla mnie cała postać, cała historia Witolda Pileckiego jest historią niebywałą, nieprawdopodobną, a jednocześnie tak bardzo nam bliską. No bo przecież to był młody człowiek, miał fantazję, chciał żyć, chciał kochać i kochał swoją żonę, swoje dzieci, walczył o wolną Polskę. Tak jak tysiące wspaniałych Polaków i w okresie odzyskiwania niepodległości, i w okresie walki z bolszewikami, nawały bolszewickiej, która ruszyła na Polskę w 20 roku. I w 39 walczył o wolną ojczyznę w konspiracji. To jest taka postać, która łączy wiele pokoleń, bo przecież zawsze przypominam czasy Solidarności. Ja akurat wtedy dowiedziałem się po raz pierwszy o Witoldzie Pileckim od swojego wujka, więźnia Auschwitz, który mi opowiedział o nim. A ja miałem u tego wujka podziemną drukarnię. I po prostu wieczorami, nocami, kiedy drukowałem, wujek mi opowiadał swoją historię uciekiniera z Auschwitz. I to jest taka postać, która która tak bardzo łączy, jednocześnie jest tak wspaniała, tak piękna, tak sterylnie czysta. Człowiek, który jednocześnie był człowiekiem wielu talentów, bo przecież i pięknie malował, i pisał wiersze, i był absolutnym społecznikiem, takim samorządowcem, wulkanem energii. Przecież tak jak opowiadałem podczas spotkania w telewizji, to jest człowiek, który tworzył swoją małą ojczyznę tam na Kresach Rzeczypospolitej w powiecie lidzkim, w Sukurczach, miał majątek, ale organizował całe życie powiatu, organizował swoich znajomych, sąsiadów. Przecież on był ziemianinem, uprawiał ziemię, hodował krowy. A takich ziemian jak on było tam na tamtych terenach bardzo dużo. Oni produkowali mniej więcej to samo co Pilecki. No i dochodziło do wielu konfliktów. I co robi rotmistrz? Organizuje spółdzielnię mleczarską. Po co się kłócić, po co sobie ze sobą konkurować, kiedy można połączyć siły i tworzyć coś wspólnego. Produkty tej spółdzielni musiały być naprawdę bardzo dobrej jakości, skoro znalazły swój rynek zbytu w Wilnie, który był bardzo wymagający. Kresy Rzeczypospolitej wówczas, w latach II Rzeczypospolitej, to były małe drewniane domki kryte strzechą, gątem. O elektryczności nie było. Tam było, a jeśli była, to było bardzo ograniczona. Świeczki, nafta, lampy naftowe, jakieś inne, ale ogień otwarty. Więc o pożar było bardzo łatwo. Więc co organizuje Pilecki? Organizuje ochotniczą straż pożarną, aby pomagać pogorzelcom. Organizuje takie podstawy pomocy społecznej dla najbiedniejszych mieszkańców tamtych terenów. Znał doskonale tamto środowisko. Wiedział, że młodzi chłopcy, jest czas, kiedy bardzo ciężko pracują, ale jest też taki moment, że no, trochę się nudzą i wtedy mają różne dziwne pomysły. Więc co organizuje Pilecki? Pilecki organizuje przysposobienie wojskowe, kawaleryjskie przysposobienie wojskowe Krakusi. No i uczy tych chłopaków, jak być żołnierzami Wojska Polskiego, co wcale takie łatwe nie było. Kawaleria to jednak elita Wojska Polskiego. I rzeczywiście najpierw gdzieś tam przy pomocy różnych kij uczy ich szermierki, potem gdzieś kupuje stare siodła, uczy ich jeździć na koniach, w siodle, bo na oklep to ci chłopcy potrafili jeździć, ale w siodle to już była wyższe wtajemniczenie. No a potem, kiedy przekonał swoich dowódców z 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który stacjonował w Baranowiczach, a Witold Pilecki był przecież rezerwistą tego pułku, że warto tym chłopcom pomóc, warto tym chłopcom, tymi chłopcami się zająć. No, dostali szable, dostali różne oporządzenie. No i tak się stało, że z czasem przysposobienie wojskowe Krakusi zostało wcielone do 26 Pułku Ułanów. No i z tymi chłopcami Pilecki poszedł później na wojnę. A jednocześnie jest to człowiek niezwykle wierzący, niezwykle przywiązany do Kościoła katolickiego. Wspólnie z sąsiadami buduje w miejscowości Krupa, obecnie Krupowo, kościół. Było to miejscowość, gdzie jego żona pracowała, była nauczycielką, w szkole pracowała. Wspólnie ten kościół budują. Ten kościół istnieje do dzisiaj. To jest piękny, maleńki taki kościółek, bardzo taki ciepły, bardzo, bardzo taki. Tak, chce się w nim pobyć po prostu, pomodlić. Do dzisiaj w tym kościele są dwa obrazy namalowane przez Pileckiego. Święty Antoni i Matka Boska Nieustającej Pomocy. Także ten duch Witolda Pileckiego, on tam cały czas trwa. Ja byłem kilka lat temu na Białorusi, byłem w Krupie. Poszedłem do tego kościółka, rozmawiałem z księdzem proboszczem, który tam jest, no i weszliśmy na ulicę. I tak dwoje starszych ludzi szło. Ksiądz do nich zagadał coś, że oto tutaj gość z Polski pyta się o pana Pileckiego. No i to, co ja usłyszałem od tych staruszków, to po prostu aż za serce mnie schwyciło, bo pierwsze słowa były: oj, to był bardzo dobry pan. Szkoda, że jego już nie ma. Ci ludzie tam naprawdę wspominają Witolda Pileckiego jako takiego niebywale ciepłego, dobrego człowieka, który zawsze porozmawiał, zawsze pomógł, zawsze z dobrym słowem do ludzi wychodził. I kiedy tak patrzę na jego historię i tą chwalebną, i tą taką niezwykle bojową, bo przecież to był też żołnierz też. I patrzę, co komuniści próbowali z nim zrobić, co z nim zrobili, to chce mi się, taka myśl mi przychodzi do głowy, że zabili ciało, ale nie zabili ducha. Ten duch jest cały czas wśród nas. Zresztą Zofia Pilecka, przewspaniała osoba, ona mówi: tatuś żyje, tatuś jest tutaj z nami, on nam pomaga, on nas wspiera. I ja myślę, że to tak właśnie jest, że pan Rotmistrz to jest właśnie był takim człowiekiem, który z jednej strony cały czas, całym życiem służył Polsce, służył swojej rodzinie. Zresztą tą służbę, tą miłość do rodziny wpoiła mu jego matka, która przez pierwsze 10 lat wychowywała go tam w tym dalekim Ołońcu na północy Rosji, która uczyła go pacierza, tak jak pozostałe dzieci, która uczyła go historii Polski. I tą miłość do Polski, tą Polskę wpoiła mu tak głęboko, że po prostu kochał tą Polskę ponad wszystko. Kiedy tak sobie myślę o Witoldzie Pileckim i porównuję do dzisiejszych czasów, to mówię, że to jest taka piękna postać, taki piękny wzór dla wszystkich działaczy samorządowych, społecznych, nawet polityków. Człowiek, który po prostu był wierny swoim zasadom, swoim ideałom. Nie rozmieniał się na drobne, nie kombinował, tylko po prostu uczciwie żył.
Rotmistrz Witold Pilecki, temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przedstawił nam tę sylwetkę od strony właśnie tej, może tych czasów początkowych i dzieciństwa, i wzrastania, i tego formowania, tego skąd ten duch, skąd ta również i heroiczna postawa w osobie rotmistrza. Poprosimy teraz pana Jarosława Wróblewskiego może o kontynuację tego tematu. Mianowicie Witold Pilecki, aresztowany w maju 1947 roku, został osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Pomimo tortur, jakże drastycznych, do końca zachował bohaterską, żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie Bóg, honor, ojczyzna. Zdaniem pana, które momenty życia, bo z pewnością całe życie to ta dewizja zajmowała to pierwsze miejsce, które momenty w życiu rotmistrza w sposób szczególny uwydatniają tę dewizę w jego zachowaniu, jego postępowaniu? Bóg, honor, ojczyzna.
Pan Bóg był, mam wrażenie, zawsze obecny. Właśnie takim życiu, wyborach Witolda Pileckiego.
Panie Jarosławie, przepraszam bardzo, ale połączenie jest dość słabej jakości. Czy możemy poprosić o... Tak, może poprzez słuchawkę
teraz
będzie
lepiej? Nam...
Zdecydowanie, bardzo proszę.
Halo. Dobrze teraz mnie słychać?
Bardzo dobrze, dziękuję.
Dobrze. Myślę, że właśnie ten Bóg w życiu Witolda Pileckiego był obecny jakby w takim poczuciu służby. Ale zanim do tego dojdę, chciałem też tylko powiedzieć taką wiadomość z ostatnich dni, to znaczy jak byliśmy właśnie z panem dyrektorem Jackiem Pawłowiczem na uroczystości pod pomnikiem Witolda Pileckiego na Żoliborzu, teraz 13 maja, to prezes Instytutu Pileckiego w swoim przemówieniu powiedział, że Instytut znalazł akt urodzenia Witolda Pileckiego właśnie z Ołońca. Jak wiemy, to była miejscowość niemal pod fińską granicą w Rosji. I no jest takie potwierdzenie, że Witold Pilecki właśnie urodził się 13 maja 1901 roku. Dlatego to jest dosyć ważne, dlatego że sam Witold Pilecki podawał też różne daty. On był pod różnymi, ukrywał się nazwiskami w konspiracji i był taki pewien, można powiedzieć, wśród tych badaczy, może nie, że zamęt, ale było jakby kilka takich dat, a to jest takie już 100% teraz potwierdzenie. I chrztu udzielał kapucyn, taki ksiądz Juvenalis, który był też prawdopodobnie właśnie tam zesłany, albo był osobą z jakiejś rodziny zesłańców styczniowych. Teraz jest, to podlegało parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Ten kościół jest do dziś i to jest takie dla nas może bardzo miłe i ważne. Tam są teraz polscy dominikanie i msza. Właśnie w Rosji, w Petersburgu jest w niedzielę o godzinie bodajże 11:30. Przepraszam, ale to jest właśnie to, że ten Witold Pilecki, nam się wydaje, że już może wszystko o nim wiemy, że jest taki przebadany na różne sposoby, a on ciągle nas zaskakuje i mam wrażenie, będzie zaskakiwał. Właśnie Bóg. Bóg obecny w domu. Wiemy, że właśnie Witold Pilecki pielgrzymował do Kalwarii Wileńskiej. Przepiękne miejsce, niedaleko Wilna. Tam są kapliczki, które zostały, co ciekawe, zburzone, wysadzane były w latach 60. przez żołnierzy radzieckich. Ocalały wtedy 4 tylko takie kapliczki, dziś one zostały już odbudowane. Można, po prostu byłem tam, zachęcam wszystkich. Niesamowite miejsce, bo to i wzgórki, pagórki, można przejść przez rzekę, taki strumień, który nazywany jest Cedronem. No miejsce takie właśnie, jakby to określić, takie pełne ducha. I Witold Pilecki wspominał właśnie, on szedł z Lidy do Wilna, do tej Kalwarii, właśnie w pielgrzymce. Pisał o tym do swojej takiej młodzieńczej miłości Kazimiery Daczówny. Wiem od właśnie syna Andrzeja Pileckiego, że jeździli bryczką do kościoła. Zofia Pilecka do kościoła w Krupie, właśnie o której mówił pan dyrektor. Córka mówiła, że się modlili, że rodzice przestrzegali tego, żeby był paciorek podmiawiany przez dzieci. Z takich śladów jeszcze, no to, że Witold Pilecki zawsze gdzieś na jego drodze są kapłani, że czy w obozie w Auschwitz, czy w Powstaniu Warszawskim, czy nawet jak był więziony, to też był więziony ksiądz Antoni Czajkowski, pseudonim Badur, który z nim współpracował podczas Powstania Warszawskiego. Bardzo taka ciekawa też postać. I właśnie był z nim osadzony i wspominał, że był wezwany na takie jakby konfrontacje z Witoldem Pileckim. Witold Pilecki został przyprowadzony z taką spuszczoną głową w dół i on właśnie, ksiądz Czajkowski powiedział, że miał wtedy, że Pilecki miał połamane obojczyki, nie? Był taki zmaltretowany. Ale właśnie to o naśladowaniu Chrystusa, które jak syn mówi, tata znał na wyryski. Zofia Pilecka wspomina wspólną modlitwę z tatą w kościele na Placu Zbawiciela, w kościele Najświętszego Zbawiciela, właśnie przy ołtarzu świętego Ekspedyta, takiego rzymskiego wojownika. Ten ołtarz stoi do dziś, taki jest, no taki jakby żołnierz modlił się za przyczyną żołnierza rzymskiego, ale właśnie żołnierza. I też taka, co mnie jakoś osobiście porusza, jest taki ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, który Józef Pilecki ofiarował swojej żonie Marii w 1946 roku, dziękując jej za walkę na rzecz rodziny, dla dobra rodziny, i takie też jakby tak błogosławił na szczęśliwą walkę. Dwa razy właśnie w krótkim zdaniu pojawia się słowo walka i właśnie to też mi jakoś tak dawało do myślenia, że on traktował to wszystko tak no, jakoś tak poważnie, też tak, taki był w tym solidny, taki jednoznaczny. Ale to co chciałem też podkreślić, że właśnie dla Witolda Pileckiego tym ważnym elementem była służba też. I to jest to.
Rotmistrz Witold Pilecki.
I z tego wypływał ten honor, z tego wypływała miłość do ojczyzny. Właśnie przez służbę drugiemu człowiekowi. I to jest na wszystkich jego płaszczyznach, jak patrzy się na jego życie. On zawsze był właśnie tym, miał to tym ochotnik do służby. Tak nawet można by określić. Właśnie już ochotnik do wojny polsko-bolszewickiej, ochotnik do tych działań konspiracyjnych. Ochotnik właśnie, że w sumie nawet do tej drugiej konspiracji powojennej. Czy musiał wracać do kraju, czy musiał się tego podejmować, budować siatkę w trudnym czasie, właśnie gdzie ta inwigilacja się jakoś nasilała. On się tego podjął dobrowolnie, przecież nikt go do tego nie zmuszał. I to jest właśnie no, dla mnie taki fenomen tego człowieka, że właśnie praca dla innych. My teraz żyjemy w kraju, w którym, jak się patrzy nawet w Warszawie, że wiele osób jest takich egocentrycznych, nastawionych tylko na siebie, na swoje potrzeby. Tylko oni są dla siebie jakby ważni, chcą, żeby im było dobrze. A tutaj właśnie ten człowiek był zawsze gotowy do pomocy, do poświęcenia też, takiego no, pójścia w nieznane właśnie, że on robił ten krok, ten ruch, to, czego się inni bali, on tam szedł. Taki był.
Rotmistrz Witold Pilecki. Serdecznie dziękuję. Pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz oraz pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL. Wraz z nami jest również pan Jacek Pawłowicz, dyrektor muzeum. Serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w naszą dzisiejszą tematykę i jednocześnie zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Mistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, pieśni je pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało, pieśni je pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz z Luandami, dusza uleciała, wieść została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z ułanami, uleciała dusza, wieść została z nami. Rotmistrzu Pilecki, do apelu stawaj, życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj, życie ci zabrali, zostawi sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Zabrali ci życie, lecz została sława.
Ballada o rotmistrzu Pileckim, utwór w wykonaniu Lecha Machowieckiego oraz u zespołu Zajazd. 3 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych w temacie rotmistrz Witold Pilecki, a naszymi gośćmi są pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zainteresowała mnie bardzo audycja o rotmistrzu Pileckim.
Bardzo nam miło. Czy możemy poznać pana imię na początku naszego spotkania?
Kazimierz z Mazowsza.
Bardzo proszę.
Tak się składa, że do 15 roku życia mieszkałem na tych terenach i jak słyszę tutaj o pewnej miejscowości, gdzie działał, przebywał Ryszard
Witold
Pilecki, to ja po prostu chciałem najpierw poprosić o powtórzenie tej miejscowości, no, gdzie mniej więcej sponsorował tam powiedzmy ten obraz, dla obrazy święte Witold Pilecki.
W Sukurczach.
Jak są?
Sukurcze.
Sukurcze.
Panie dyrektorze, dobrze mówię, tak? Sukurcze.
Tak jest, tak, Sukurcze.
Sukurki czy Sukurka?
Sukurcze.
Sukurcze. Więc z uwagi na tą pandemię, która teraz panuje w Europie, miałem odwiedzić, to są moje rodzinne strony, tam właśnie Lida Grodno, Branowicze, pomnik Elizy Elzyszkowej, Nad Niemnem powieść, to wszystko mi się bardzo jakoś tak mile wspomina i kojarzy. No i właśnie jak się ustanie ta pandemia, chciałem jednak odwiedzić, bo nie byłem w tym kościółku, chciałem jednak tam się znaleźć, dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić, żeby zapytać jeszcze, gdzie to jest. Także serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam również panie Kazimierzu. Panie dyrektorze, czy słowo tak? Do pana Kazimierza również?
Tak, majątek Sukurcze był 11 kilometrów od Lidy. Niestety tego majątku nie ma już, zostało tylko pole, dom został spalony, nawet wyrwany, KGB nawet wyrwało kamienie z fundamentów i rozwłóczyło po terenie. Natomiast jest miejscowość Krupa, obecnie Krupowo, kilometr od Sukurcz ta miejscowość jest i tam zachowała się szkoła, w której uczyła pani Pilecka, zachował się kościółek, prześliczny kościółek z tymi dwoma obrazami pana rotmistrza. No i są wspaniali ludzie, którzy pamiętają rodzinę Pileckich i którzy w zasadzie uratowali rodzinę Pileckich, ponieważ kiedy NKWD przyjechało aresztować panią Pilecką, no to pomogli jej uciec po prostu z dworu z dziećmi razem. Warto tam pojechać. Jest cmentarz, na cmentarzu zachowały się groby rodziny Pileckich, także z całą pewnością jest to takie miejsce bardzo mocno wpisane w historię rodziny i w historię Polski jednocześnie, ponieważ ta Polska tam po prostu cały czas żyje.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z wielkim zainteresowaniem słucham panów, autora książki i pana dyrektora. I proszę
tak,
ojca.
Tak, pan Jacek Pawłowicz, tak. Pan Jarosław Wróblewski,
tak.
Ojciec
koniecznie
Dawid
będę chciała
i pani.
Tą książkę.
A czy możemy pani imię poznać?
Anna z Nadrenii.
Prosimy, pani Anna.
A nie, zapomniałam właśnie. Proszę ojca. Kiedyś córka Zofia, córka jego, mówiła, że to był piękny człowiek w sensie dosłownym i z niego biło takie piękno, taki blask z twarzy, że to się nie zdarza. W tej twarzy po prostu, no, to Boży człowiek. Niesamowite, to się nie... Tak sobie myślałam, jak panowie mówili, że trzeba by film zrobić, to takiego aktora się nie znajdzie. Z tej twarzy po prostu, no, ja nigdy się nie spotkałam z taką twarzą. Jakieś światło z oczu właśnie. Natomiast jego fotografia z Auschwitz, no to po prostu to nie jest zdjęcie więźnia, tylko to jest zdjęcia walecznego człowieka. Ja w Düsseldorfie jest Instytut Polski i była kiedyś wystawa i było ogromne zdjęcie, ja nie pamiętam teraz nazwiska tego reżysera z Łodzi, to jego było dzieło. Zostało zakupione ogromne zdjęcie twarzy starszego człowieka, to jakiegoś profesora, ale w tym zdjęciu jest tyle w tej twarzy jest tyle godności, a jednocześnie tyle rozpaczy w oczach. To zostało schowane w Muzeum Miejskim w Düsseldorfie. I tego myślę, że nie będą specjalnie pokazywać, ale to zostało zakupione. I właśnie no, chcę podkreślić, że to, co mówiła córka, że to trzeba po prostu sama twarz jego po prostu emanuje pięknem. No, i to, że będę chciała się wybrać tam. Tak panowie mówili właśnie do tej wsi, do tego, żeby zobaczyć ten kościółek i cmentarz i szkoła, gdzie uczyła pani Pilecka, pani Maria, że no ci ludzie tam byli szczęśliwi po prostu. Z tych ludzi emanuje szczęście. A zresztą pani Zofia, córka rotmistrza, też właśnie ta twarz właśnie jest też piękną twarzą, także, że proszę ojca, ja tym byłam, to mnie uderzyło. No i te obrazy w kościółku, także będę chciała pojechać tam. Koniecznie.
Dziękujemy, pani Anno.
Proszę ojca, dziękuję bardzo i szczęść Boże. Książkę, jakby pan powiedział, czy można przez... gdzie można kupić tą książkę? Rotmistrz.
Dziękujemy, pani Anno. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo książkę proszę, pan Jarosław.
Przepraszam. Książkę wydało wydawnictwo Zona Zero. Trzeba się spieszyć, bo już nakład jest tak na wyczerpaniu. Ona się ukazała tak na przełomie roku i no tak szybko się rozeszła. O tak, czy rozchodzi już tak na finiszu. Można kupić przez internet. Ona jest cała w kolorze. Zawiera mnóstwo zdjęć, listów, różnych plakatów, takich dokumentów też. Tam jest całe życie jeszcze od średniowiecza pokazane. No nie Witolda Pileckiego, ale jego przodków, bo tak chciałem to zaakcentować, że miał właśnie w rodzinie królową Elżbietę Granowską z Pilczy i ona była taką właśnie Pilecką, można powiedzieć, pierwszą i syn Jan Pilecki, od nich się wywodzi ten ród, Herbuleliwa. I jest cała właśnie historia, bo tak sobie właśnie tak analizowałem, że nie można pokazać, zawsze są ważne te korzenie w poznawaniu człowieka i właśnie z tej historii królewskiej, to była trzecia żona Władysława Jagiełły, wywodzi się właśnie też gdzieś ten majątek w Sukurczach, który istniał tak jak pan dyrektor mówił, już tam nie ma kamienia na kamieniu, on został rozkradziony, rozgrabiony, a on istniał 400 lat. I to jest jakiś dramat w ogóle takiej tego ziemiaństwa, też jakoś naszej takiej bolesnej historii, że syn pojechał i nie miał dokąd wrócić. Nie? Pojechał tam i przywiózł jakiś gwóźdź kowalski, który gdzieś znalazł w trawie. Po prostu wysoka trawa, łąka w tym miejscu, a tam były całe aleje lipowe, ule, sad, no, zwierzęta, źródełko. To mi pokazuje taki właśnie dramat tej historii, że źródło była studnia z wodą, którą wykorzystywano do właśnie do picia, do różnych, do pojenia zwierząt, ale było też źródełko. Ta woda była uznawana za lecznicza, za leczniczą, tą wodą przymywano sobie twarz, ona była z takim szacunkiem, jakby to źródło. Ono jakby inne miały status tam. Inny status, a zostało zasypane, nie ma tego źródełka tam już. To wszystko zostało po prostu zmiecione z powierzchni ziemi, jeśli tak można powiedzieć. I to jest takie dramatyczne, bo Witold Pilecki napisał cały poemat o tych sukurczach, że on słyszy głosy tych przodków, że on chce to odbudować, czuje taką powinność. Taki romantyczny, no, pisany troszkę takim Adamem Mickiewiczem utwór, ale bardzo taki właśnie pokazujący jego wrażliwość takiego człowieka otwartego, na który się podejmuje te rzeczy bardzo trudne, bo to też było w takiej ruinie po wojnie z bolszewikami, a on stanął na wysokości zadania i przywrócił temu miejscu znowu świetność, taką należną mu. I oczywiście wojna to bo cała rodzina musiała wyjechać, on miał jeszcze dwie siostry, miał brata, wszyscy no, w jakimś sensie zostali stamtąd wygnani. No i to ktoś inny się tym zajął, inny system, można powiedzieć. To właśnie pokazuje mi taki komunizm w takim właśnie w tej przestrzeni niszczenia, nie? Że nie macie dokąd wracać. I to jest no, taka właśnie historia no, takiej drugiej RP, no, która za tamtą granicą po prostu była dużym wysiłkiem jakoś unicestwiana.
Dziękujemy. Pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz. Bardzo proszę. Halo. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć, że...
Kogo witamy? Wniosek, Antenie Radia Maria.
Wniosek z Pomorza.
Prosimy.
Chciałbym taki wniosek wysunąć, że chyba w carskiej Rosji pod zaborami nie było tylu w naszym narodzie zdrajców, co bezpośrednio po II wojnie światowej. Takie mam wrażenie i chciałbym się dowiedzieć, czy ktokolwiek z tych naszych złoczyńców stanął przed sądem po roku 90. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Jacku. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
No, niestety bardzo niewielu zbrodniarzy komunistycznych stanęło przed sądem. To w zasadzie są pojedyncze przypadki. Z oprawców, którzy znęcali się, pastwili się nad rotmistrzem, nikt nie stanął przed sądem. Wszyscy dożyli swoich lat z wysokimi emeryturami ubeckimi albo sędziowskimi. Także no, smutno to wygląda. Rzeczywiście jakoś w wolnej Polsce bardzo dziwnie wyglądało ściganie zbrodniarzy komunistycznych. No, jest to temat w zasadzie chyba nie do historyków, tylko do polityków, aby odpowiedzieli, dlaczego tak się stało. Ale mówiąc o rotmistrzu, to
my mówiąc o nim, opowiadając, tak jakby odnoszę wrażenie, że czasami się skupiamy na tych smutnych momentach życia rotmistrza, a przecież to był radosny człowiek. To był człowiek pełen energii, pełen życia, pasji. I Andrzej i Zosia opowiadają, że ojciec był bardzo wesoły. Taki no, kochający rodzinę. Także warto opowiadać o tych pięknych kartach rotmistrza właśnie rodzinnych. Ja zawsze będę, zawsze wracam do tych czasów w Sukurczach, czy nawet ostatni czas, kiedy pan rotmistrz jeszcze ukrywał się, ale już w Polsce był po powrocie z zachodu. Jest takie piękne zdjęcie, to pan Jarek opowiadał o tym, że jest takie piękne zdjęcie pana rotmistrza w lesie razem z żoną. Uśmiechnięci, radośni, piękni ludzie. No i jest ten ryngraf, który ofiarował żonie, bo to jest zdjęcie zrobione no prawie, że tuż przed tym, jak ofiaruje ten ryngraf małżonce, to jest na 15. rocznicę ślubu, przekazał jej ten ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej. Taka miłość, taka wiara w człowieka, a jednocześnie odpowiedzialność. Również ten moment, o którym mówiłem wcześniej w telewizji z książeczką, z książką Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Tak się stało, że ta książeczka jest w naszym muzeum. Właśnie ta, którą rotmistrz przekazał pokryjomu żonie w czasie procesu, w czasie tam zamieszania, w czasie przerwy. Czytaj i czytaj dzieciom codziennie. To jest coś nieprawdopodobnego. Trzymając tą książkę w ręku, można poczuć rotmistrza, jego duszę, jego wiarę, jego ufność w Boga. To jest coś nieprawdopodobnego. I kiedy rozmawiam z Zosią o tej książce, to ona mówi, tak, i mama nam czytała tą książkę i sama bardzo czytała. Widać, że ta książeczka była bardzo mocno czytana, bo jest zniszczona. Widać, że jest przeczytana, po prostu dosłownie przeczytana książka. Nie raz, ale setki razy. Zresztą to jest Tomasz Akempis, to jest właśnie taka książka, którą się czyta setki razy, wraca się do tego, co jest tam napisane, do tych wskazówki na te drogi nasze poplątane życiowe, jak należy kroczyć. No i pan rotmistrz kroczył tymi drogami i kroczył tak, że w tej chwili jest dla nas absolutnym symbolem, absolutnym wzorem. Po prostu patrząc na życie rotmistrza, można swoje życie, zwłaszcza młodzi mogą swoje życie w jakiś sposób zaplanować, tak żeby godnie żyć. I te hasło rotmistrza, kochaj wszystkich, wszystkim służ. To było takie życie, rotmistrz tak żył. Kochał wszystkim, wszystkim służył, wszystkim pomagał, był ze wszystkimi. To jest niezwykle ważne.
21 minut po godzinie 22:00 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie rotmistrz Witold Pilecki. Naszymi gośćmi są pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz, również pracownik wyżej wspomnianego muzeum. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Tak, słuchać mnie. No ja akurat tutaj też już od iluś tam lat zajmuję się.
Witamy serdecznie pana, kto się do nas dodzwonił. Bardzo byśmy może prosili, tak, bo widzę, że to któryś telefon z rzędu, o to, żeby na początku naszego spotkania, kiedy wchodzimy na antenę, żeby powiedzieć przynajmniej swoje imię. Bardzo to prosimy.
Irek Ściechanowa.
Bardzo proszę, panie Renuszu.
No i tu chciałem właśnie powiedzieć, że już od iluś tam lat już też zajmuję się sprawami właśnie tutaj Witolda Pileckiego, jestem z Ciechanowa i też przedtem właśnie czytałem książkę tutaj pana Adama Cyri. Nie wiem, czy tutaj wiedzą panowie, co pisał tę książkę. To był kustosze, był tutaj w Birkenau i napisał też książkę Rotmistrz Pilecki i Ochotnik do Auschwitz. I też jego książkę tu czytałem, bardzo taka obszerna i też tam były o tych raportach, o wszystkim, o tym, co Rotmistrz Pilecki tam przeżył w tym obozie. I przy okazji później jeszcze pisał wiele artykułów, ponad 200 artykułów od 1989 roku, takich napisał o postaci i dokonanie rotmistrza właśnie Witolda Pileckiego. No ale chodzi mi tutaj też o to też, że o tych, bo tam wcześniej w telewizji oglądałem, prawda, ten wcześniejszy państwa program Telewizja Trwam i chodziło o tych właśnie, że to o tych żołnierzy wyklętych. I tutaj bardzo tutaj się zgodzić, że właśnie tymi, że można nazywać tymi żołnierzami wyklętymi. Bo ja kiedyś tu pisałem też do Sejmu, dlatego nie będę tak czasu zajmował, tylko w skrócie tak się napisałem kiedyś do Sejmu, że panie marszałku, tam, no to tamto, że obchodzimy tam następny dzień żołnierzy wyklętych, no jak się mówi oficjalnie, żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale napisałem, że wyklęty to jest najgorsze, co może być, to znaczy potępiony, przeklęty, zbrodniarz, morderca, to jest, a dla kościoła to jest ekskomunika, prawda? I dla nas Polaków to wyklęci to ci, którzy prześladowali, torturowali, mordowali żołnierzy podziemia niepodległościowego na polecenie UB czy NKWD. No a tam i tutaj pan profesor, nie wiem, któryś tam tłumaczył, że to tak musi być. Właśnie to mnie strasznie boli jako Polaka, to nie wiem, żeby tak nazwać żołnierzy właśnie takich, którzy walczyli o niepodległość. Ja wiem, że tłumaczenia są różne, ale tutaj nic nie tłumaczy tego tu. To są żołnierze niezłomni. Jeżeli tak będziemy mówić, no to tak samo będzie jak z tymi obozami polskie obozy, prawda, koncentracyjne. No to samo wyjdzie gdzieś na świecie. I tu do Sejmu to też napisałem, ale jak zwykle mi tak odpisywali, że to tak, bo tak musi być, bo to część tam taka, że taka ustawa, nie ustawa, no. Ale mówię, no to jest najgorsza rzecz, co może być. Czyli ci zbrodniarze, którzy mordowali, wymyślili sobie, bo przecież po wojnie cały czas to nadal trwa. I te urzędy obejmują i w Sejmie, czy w parlamencie tym europejskim przecież. Nie wiem, można by było tu następną audycję taką zrobić, na przykład o Michale Boni, no. Bo jego mamę tam kiedyś czytałem też o tej wspomnienia tej mamy, ona przeszła na chrześcijaństwo, ale przecież jego ojciec, on zmieniał chyba 3 razy nazwisko, przecież jego ojciec... Mm-hmm.
Panie Januszu, nie chcemy tutaj wprowadzać kolejnych wątków. Pozwólmy, aby jeszcze raz może tutaj do tej kwestii odniósł się pan Jarosław Wróblewski, który już w pierwszej części naszego spotkania, myślę, że w sposób taki klarowny tłumaczył, ale bardzo serdecznie proszę, panie Jarosławie, o wspomnienie, bo widzimy, że tutaj gdzieś no jest pewnego rodzaju niezrozumienie tych dwóch pojęć, tych dwóch terminów i pewnego rodzaju taki zgrzyt, który tutaj pan Ireneusz wyartykułował. Panie Ireneuszu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za telefon.
Nie, to w ogóle jest, mówię, nie do pomyślenia, że tak można nazwać tych żołnierzy. To żadne tłumaczenie tego nie tłumaczy.
Panie Ireneuszu, pozwólmy, dobrze?
Dobrze, tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Ja tylko, bo pan dyrektor chciał 2 słowa powiedzieć, więc na ten temat.
Ja bym tylko powiedział, bo pan pięknie wytłumaczył to w telewizji, natomiast ja bym chciał powiedzieć, skąd się wzięła ta nazwa. Bo to nie jest nazwa przypadkowa. W 93 roku Liga Republikańska, wówczas formacja kierowana przez Mariusza Kamińskiego, bardzo radykalna, patriotyczna organizacja, przygotowała wystawę Żołnierze Wyklęci i to była pierwsza wystawa w wolnej Polsce i pierwsza wystawa w ogóle, kiedy pokazano historię antykomunistycznego powstania i żołnierzy tego powstania. Proszę sobie wyobrazić, że był to czas, kiedy w książkach do historii, w polskich szkołach, w wolnej Polsce o żołnierzach antykomunistycznego powstania pisano jako o bandytach. Stąd ta nazwa, żołnierze wyklęci, wyklęci przez komunistów, a nie przez społeczeństwo polskie. Ale należy pamiętać, że to wtedy właśnie była, powstała ta nazwa. Potem była książka Ślaskiego o tej samej nazwie. Badania, które były prowadzone od momentu, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, też w t- tych badaniach mówiono o żołnierzach wyklętych. Bo my zapominamy o tym, że był w Polsce taki czas, że bandyci byli nazywani patriotami, a patriotów nazywano bandytami. Należy o tym pamiętać, że w wolnej Polsce, 93 rok, mamy już inny świat całkiem, a w szkołach dzieci są uczone, że polscy patrioci, którzy walczyli ze zdrajcami komunistycznymi o wolną Polskę, są nadal nazywani bandytami. Stąd i ta nazwa, i ona została, i ona jest nazwą właściwą, ponieważ to pan Jarosław bardzo ładnie wytłumaczył w telewizji, ja myślę, że w tej chwili też oddam mu głos, żeby wytłumaczył, że to nie jest do końca tak, że to jest nazwa niewłaściwa, że nie można. Można i trzeba, żeby już nigdy więcej tak się nie powtórzyło.
Byli też nazywani, taki, też jest taki, może taki skrót, takie hasło, wyklęcie przez komunistów, żołnierze niezłomni. Tak. Ja chciałem tylko jeszcze tak właśnie uzupełniając, przytoczyć tą ustawę. To była ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I co było w tej ustawie? Jest taki pasus. W hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. I to jest jakby, tu jest ta definicja bohaterom antykomunistycznego podziemia. I ta, to jeszcze tak szybko to co mówiłem jeszcze w telewizji. Proszę Państwa, my pracujemy z panem dyrektorem w dawnej katowni ubeckiej. Chodzimy wśród tych cel, chodzimy tymi korytarzami, mijamy karcery. Ja pracuję, mam swój pokój, gdzie mam zakratowane okno, po dawnej celi. Jakby funkcjonujemy gdzieś, mając no taki, jakby to powiedzieć, gdzieś jest to odium po prostu tego strasznego miejsca. Dzieją się tu rzeczy też no takie gdzieś poza nami, dosyć takie tajemnicze. Kiedyś może o tym będziemy opowiadać, że gdzieś tu gasimy światło, no dalej świeci. Ktoś, nie wiem, jakby gdzieś się okno otwiera, jakby ktoś wstawał z jakiegoś łóżka w celi. Różne są takie, tak mówię o tym, że tam funkcjonuje coś takiego, jakby ktoś był obecny w tej przestrzeni. Dyrektor myślę, że to potwierdzi. Ale o co chodzi? Tysiące po wojnie zatrzymanych żołnierzy, zatrzymanych działaczy politycznych, osób wspomagających partyzantów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, trafiało do tych kazamatów, trafiało na Rakowieckiej. I naprawdę, proszę mi wierzyć, jak się czyta wspomnienia tych osób, świadectwa opowiadane przez ich dzieci, jakieś skrawki zachowanych gryt, chociaż tego jest niewiele, to jest bardziej z innych więzień, ale są takie, to jest taka poezja więzienna, która przetrwała, gdzieś zbierana przez panią więźniarkę, panią profesor Barbarę Otwinowską. To wszystko z tego jest opis takiego, nie wiem, poniżenia, traktowania ludzi jak śmieci, jak osoby nie nawet nie drugiej kategorii, trzeciej, czwartej, ludzi niepotrzebnych w społeczeństwie, ludzi wyrzuconych na margines, ludzi, którym nie daje się tak naprawdę żadnych praw. Oni byli pozbawiani też swoich praw publicznych. I oni nie byli wyklęci, oni byli przeklęci tutaj w tych murach. Naprawdę. Jak rozmawiałem z tymi dawnymi więźniami stalinowskimi, oni mówili, wie pan, tu nie było nadziei nawet. I ja będę też bronił tej nadziei. Ja wiem, że ona boli, że wyklęty to jest najgorszy. Wyklęty to jest ktoś, na kogo, nie wiem, nie warto patrzeć. Może Pan Jezus też był gdzieś w jakimś sensie przez tą społeczność wyklęty i trafił na krzyż. Ja to traktuję właśnie w takiej kategorii, takiego całkowitego zdeprecjonowania człowieka. I oni tacy to byli. Nasi wielcy bohaterowie, nasi herosi teraz. I właśnie tutaj byli i strzelano w głowę żołnierzom wyklętym. Wieszano generała Nila jak ostatniego niemieckiego zbrodniarza. Był wyklęty, był wyklęty. I po tylu latach, po kilkudziesięciu latach na łączce profesor Szwagrzyk uruchamia wielki powrót po naszych bohaterów, naszych braci. Szukamy, przesiewamy. Byłem tam na łączce jako wolontariusz. Stałem przy tych sitach, machałem łopatą z wieloma dziesiątkami osób. I proszę mi wierzyć, to była świadomość, że wracamy po nich, wracamy po tych naszych. I te identyfikacje w Pałacu Prezydenckim, gdzie przyjeżdżają rodziny z Polski, ze świata, wreszcie po jakimś komunikacie z IPN-u odnaleźliśmy pani ojca, odnaleźliśmy pani brata. I ci ludzie wracają, otrzymują te identyfikacje, są pokazywane portrety młodych chłopaków. Jeden się uśmiecha, inny stoi zamyślony, ale oni już wracają do nas właśnie jako niezłomni, jako tacy herosi. Ja nawet pokuszę się i proszę tu o wybaczenie, o takie słowa, że to jest takie, jakbyśmy my doświadczali takiego ich ziemskiego zmartwychwstania, właśnie z tych kosteczek, z tego prochu, z tej jakiejś, nie wiem, nicości. Bo przecież my mieliśmy nigdy ich nie odkopywać. Oni na ich szczątkach, właśnie nie pochowanych, tylko zakopanych, bez żadnej modlitwy, bez szacunku, wrzucani do tych dołów jeden na drugiego, w niemieckich mundurach jeszcze dodatkowo, żeby ich upokorzyć. To, co profesor Szwagrzyk właśnie odnajduje, że są te groszkowe guziki, które nosili żołnierze Wehrmachtu, żołnierze SS, właśnie przy nich, czyli oni chodzili, byli ubrani w takie mundury największego wroga, powiedzmy, ich. I chodzili tak ubrani w tym więzieniu. I chodzi mi o to, że właśnie oni do nas wracają w tej wielkiej chwale jako niezłomni. I ta nazwa, ona się jakby... To nie jest tak, że one są przeciwstawne, one się właśnie uzupełniają. I proszę mówić, żołnierze wyklęci, niezłomni. I kiedyś powiedziała pani nauczycielka, ja nie mogę mówić młodzieży, że to byli wyklęci. Ja im mówię, że to byli niezłomni. I też jej to wytłumaczyłem, że ta nazwa, bo wtedy, jak powstawał Dzień Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przecież nie było kopania na łączce. To były, oczywiście były te prace w różnych miejscach prowadzone, ale my nie mieliśmy jeszcze tej świadomości, że będzie, bo o co chodzi w tym wszystkim, że komuniści w tym szatańskim planie wymazania z całej historii tych naszych bohaterów zapomnieli o jednym, o DNA, że będzie kiedyś taki postęp medycyny, że będzie można identyfikować kości tych ludzi i przywracać im ich tożsamość. I to jest w tym wszystkim pewien, właśnie to jest może ten aspekt ich niezłomności, ten przyczynek do tego. A z drugiej strony, proszę zobaczyć, my jakby nam nie trzeba tych rzeczy nas przekonywać do tego, ale są teraz we Wrocławiu przeciwnicy wybudowania pomnika żołnierzy wyklętych. Dla nich to są cały czas ci, nie wiem, których można deprecjonować, można, nie wiem, poniżać, a przecież ci żołnierze podziemia też walczyli o wolność dla tych młodych ludzi, żeby oni żyli godnie, żeby żyli wolni,
O to chodzi. Żyli w niepodległym kraju, w niepodległej Polsce. Ale czy może to jest kwestia edukacji też, że może trzeba czytać więcej, może trzeba o tym więcej rozmawiać. No musimy to nadrabiać. Przecież tak naprawdę proszę zobaczyć, że poza pseudonimami Zapora, Łupaszka, Nil, Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, czy ktoś jest w stanie wymienić 15, 20 kolejnych żołnierzy? Czy my odrobiliśmy tą lekcję? Nie mówię tego, żeby komuś to wyrzucać, tylko zachęcam, że wejdźmy w te biogramy, wejdźmy w te historie tych ludzi, poznawajmy ich, bo to nie jest tak, że żołnierze wyklęci to są tacy, którzy w 1945 roku raptem znaleźli się w lesie. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jacy. Raptem oni nie chcieli wyjść z lasu. A to nie jest tak. To są ludzie, którzy walczyli z bolszewikami. To są osoby zatrawione w konspiracji w czasie II wojny światowej. To są osoby aktywne, osoby, które wiedziały, o co idzie walka. Nie chciały żyć po prostu pod sowieckim butem. I nie o taką Polskę walczyli z Niemcami. I o to w tym wszystkim chodzi. Byli konsekwentni gdzieś w tym wyborze. Po prostu nie chcieli żyć znowu pod czyimś batem. I za to im się należy naprawdę wieczny szacunek i wieczna chwała. Nie opluwajmy ich. Nie szkalujmy tej pamięci. Bo to był naprawdę czas wojny, nie wiem, wymiany jak podczas walki ciosów. To byli ludzie, którzy wiedzieli, o co walczą. I o tym chciałbym, żebyśmy pamiętali. I tak zachęcam też właśnie, żeby jakby tego nie odpuszczać. Rozmawialiśmy, właśnie zabrakło mi tego chciałem to tylko podkreślić, że zróbmy to też dla Witolda Pileckiego. Przeczytajmy jego raport z Auschwitz. On jest w internecie, jest do kupienia w księgarniach. Zróbmy to dla niego, że on zrobił coś wielkiego w historii świata. I ja uważam, że my jesteśmy mu to winni po prostu. Też pisałem tą książkę dlatego, że gdzieś nasiąkałem tymi opowieściami, właśnie rozmowami z dyrektorem Jackiem Pawłowiczem, z jego córką. Słuchałem tych osób, które przychodzą, które dzielą się swoimi wrażeniami. Zobaczyłem, że u nas jest cela Witolda Pileckiego, gdzie jest portret, to jest cela, w której przebywał. I to jest dla mnie takie centralne miejsce jego hołdu, może nawet można powiedzieć kultu. Ludzie przychodzą, przyjeżdżają, żeby pokłonić mu się, żeby złożyć, położyć kwiatek, różaniec, naszywkę z munduru, tarczę szkolną. Po prostu to jest ktoś, jakiś punkt odniesienia, wzór do naśladowania. Człowiek jakby z innej przestrzeni, ale który jest nasz. Przecież tak naprawdę Witolda Pileckiego poznajemy od ilu lat? Od 10? On jest takim bohaterem naszego pokolenia, naszych czasów. Wcześniej cenzura zabraniała, jest taki zapis cenzorski z 80 roku. Może być Solidarność gdzieś przełamywała coś, a tu była ciągle blokada na niego. Ale on wrócił i to jest ważne. I ci żołnierze wracają do nas naprawdę w chwale i pamiętajmy o nich.
Dziękujemy. Pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz. 22.41 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie Rotmistrz Witold Pilecki. Nawiązaniem do naszej dyskusji, do tego fragmentu, utwór Wyklęci Niezłomni. Śpiewa Leszek Czajkowski oraz Paweł Piekarczyk.
Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla chłopców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznani od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
Mamy podczas rozmów niedokończonych w temacie rotmistrz Witold Pilecki. Naszymi gośćmi są pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz oraz pracownik wyżej wspomnianego muzeum. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Bogumił Tomasiewicz. Miałem honor i szczęście znać panią Marię Pilecką. Byłem u dziadka Lisieckiego w ogniskach wychowawczych i zawsze mówiliśmy na panią Marię ciociu i ona po prostu radośnie reagowała. Kochała wszystkie dzieci. Było dużo sierot po wojnie, chłopaków, którzy nie mieli mam, tatusiów i była dla nich mamą. I wielu z moich przyjaciół z ognisk daje takie świadectwo i opowiadają, jak spotykamy się dość często, wspominamy panią Marię, nigdy się nie żaliła, zawsze była radosna, przytulała chłopaków, dawała im jakieś pieniążki, nawet na jakieś zakupy, na wielu ślubach później była. Także do końca życia pani Marii przyjaźniliśmy się z nią, no i z Zosią, z Andrzejem, zawsze i teraz też. Kochani, chciałem jeszcze powiedzieć, że ta historia rodziny Pileckich to jest obraz komunizmu. Mój tata, który przeżył Syberię, wrócił i mówił zawsze, komuniści znaczy niszczyć. I to się właśnie objawiło w tym, jak opowiadał pan autor książki, właśnie w tym niszczeniu majątku Pileckich. Ja też doświadczyłem tego, ponieważ piszę wiersze o Pileckim i o żołnierzach niezłomnych, to też przecięli i wożę na szybach samochodu od wielu lat zdjęcia i te wiersze. I przecięli mi ostatnio na Ząbkowskiej obydwie opony. No ale to też jest właśnie ta cała opozycja pseudo. No to są po prostu potomkowie NKWD-zistów. To są potomkowie trzecie pokolenie, które walczy z naszym pokoleniem Armii Krajowej. To widać teraz, bo profesor Szwagrzyk powiedział, od 2 lat nie zbadano żadnej osoby DNA w Szczecinie. I tak sobie myślę, że my jako niezłomni, jako wychowankowie dziadka Lisieckiego, no i przyjaciele Andrzeja i Zosi i Pileckich, to jesteśmy chyba winni to, że musimy ruszyć do tego Szczecina po ten instytut z transparentami, z modlitwą. Otoczymy ich tam różańcem i nie pozwolimy sobie kpić po prostu z naszych bohaterów. Jacku, pozdrawiam cię i będziemy w sobotę się widzieć. To się trzeba naradzić i po prostu ruszyć, bo oni byli ludźmi czynu. My też jesteśmy im to winni. Po prostu inaczej nasze życie nie ma sensu, jeśli my nie będziemy pamiętać, oddawać im czci i honoru. w ten sposób, że będziemy po prostu walczyć o ich pamięć.
Panie Bogumile, dziękujemy serdecznie.
To ja jedną zwrotkę tylko moim wierszem zakończę, który jest taką odpowiedzią mojemu poprzednikowi, przyjacielowi, który dzwonił też, także chciałbym powiedzieć. Zawsze w pamięci żołnierze wyklęci, przez katów wyklęci, lecz dla nas to święci. I mam nadzieję, że rozpocznie się proces beatyfikacyjny Witolda, Łukasza Cieplińskiego, Fildorfa Nila. No tak, także z tą nadzieją żyjemy. Ja od wielu lat już się modlę z moimi przyjaciółmi, rycerzami Jana Pawła II i z innymi wspólnotami rycerskimi o to, żeby Witold Pilecki i inni nasi bohaterowie, dzięki którym powstajemy na nowo jako naród i mamy tą tożsamość, czujemy się dumni po prostu, że mieliśmy takich potomków, takich ojców, takich dziadów, wujków.
Panie Bogumile, bardzo dziękujemy.
No, chwała Panu i niech żyje Radio Maryja, ojciec Tadeusz i wszyscy, którzy organizują takie wspaniałe audycje, że czujemy się wolni w wolnej Polsce.
Bóg zapłaci. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Znaczy, to były ważne słowa. Dla nas żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, żołnierze antykomunistycznego powstania są święci. Są święci, są bohaterami. My ich pamięć kultywujemy, opowiadamy o nich. Ale ja bym chciał powiedzieć o czymś, co się wydarzyło u nas na Rakowieckiej kilka lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy 5 lat temu pracę na Rakowieckiej. Chodząc po tych pawilonach, chodząc po miejscach, gdzie ich trzymano, gdzie ich mordowano, gdzie przeżywali chwile naprawdę tragiczne, tam to zło, które się działo na Rakowieckiej, dosłownie można było dotknąć. Tam było od tego zła aż gęsto. Wiele osób nie chciało wchodzić do tych pomieszczeń. Myśmy kiedyś zorganizowaliśmy to tuż przed powstaniem muzeum mszę w intencji osób pomordowanych na Rakowieckiej. Przyjechało kilkadziesiąt osób, członków rodzin właśnie osób pomordowanych. I proszę sobie wyobrazić, że po mszy zrobiliśmy zwiedzanie 10. pawilonu, wejście do tunelu śmierci, tam gdzie były karcery, gdzie trzymano ludzi w szambie, w ekskrementach. Wchodząc na teren 10. pawilonu, w pewnym momencie kilka osób zaczęło się wycofywać. Ja mówię, co się stało? Nie mogę tam wejść, nie mogę, ja słyszę krzyk tych ludzi, ja nie mogę. I wyszli. Rzeczywiście miały miejsce takie sytuacje, które były absolutnie nie do wytłumaczenia w żaden sposób. Gdzie, tak jak powiedziałem, to zło, które się działo na Rakowieckiej, dosłownie można było dotknąć. I wówczas napisaliśmy do ojców Paulinów z Jasnej Góry prośbę o to, żeby ofiarowali do naszego muzeum kopię obrazu jasnogórskiego. Pierwotnie planowaliśmy stworzyć cele Matki Boskiej, bo przecież był taki moment w historii PRL-u, że komuniści tak bardzo bali się Matki Boskiej, że nawet kopię obrazu jej aresztowali. I który wędrował po Polsce. Więc ponieważ my jesteśmy Muzeum Więźniów Politycznych PRL, no wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej też był więźniem politycznym. Więc poprosiliśmy Paulinów, żeby ofiarowali nam kopię obrazu, żebyśmy mogli zrobić cele Matki Boskiej jako symbol walki komunistów z Kościołem i represji wobec Kościoła, martyrologii Kościoła katolickiego w Polsce. Mniej więcej po miesiącu przychodzi list, serdecznie zapraszamy po odbiór kopii obrazu na apel jasnogórski. pojechaliśmy dużą dość grupą i wchodząc do zakrystii przy kaplicy cudownego obrazu, ja po prostu nie mogłem uwierzyć. Stała kopia obrazu, która tak pięknie świeciła, dosłownie świeciła. I pytam się wówczas jednego z ojców, to jest dla nas? Tak, to jest dla was. Ten obraz zabieracie do Warszawy, do muzeum. Radość wielka. Przywieźliśmy ten obraz do Warszawy. Wnieśliśmy go na 10. pawilon. No i wówczas taki przebłysk. Mówię, nie, ten obraz nie może iść do celi. Ten obraz musi wisieć w centralnym miejscu 10. pawilonu. I rzeczywiście powiesiliśmy ten obraz. Odprawiona została msza. I te msze są teraz już od tego momentu co miesiąc na 10. pawilonie odprawiane. Proszę sobie wyobrazić, że od tego momentu te straszne miejsce, gdzie zło dosłownie dotykało osoby, które wchodziły tam, stało się miejscem modlitwy, miejscem kontemplacji, miejscem, do którego ludzie chcą przychodzić. Tak się stało, że całkiem niedawno była u nas jedna z tych pań, które bały się wejść na 10. pawilon, bo słyszała krzyk osób tam mordowanych. Słyszała krzyk może swojego ojca, bo on został tam zamordowany na Rakowieckiej. Ponieważ odsłanialiśmy przy ścianie straceń tablicę, na której był między innymi on wymieniony, przyjechała ponownie starsza niewiasta. Ja mówię, to co, może teraz wejdziesz na 10. pawilon? No spróbuję. I weszła i mówi, i to, ja widziałem, jak jej twarz się zmieniała. Z takiej zaciśniętej, zdenerwowanej na twarz radosną i mówi, jejku, jak tu jest przyjemnie, jak tu jest dobrze, jak tu jest ciepło, jak tu się chce być. Proszę zobaczyć, Matka Boska zmieniła to miejsce. Z miejsca okrutnego, z miejsca złe, gdzie zło po prostu rządziło, zmieniło w miejsce święte. I cała Rakowiecka to jest miejsce święte. To jest miejsce, gdzie działa się nasza historia, gdzie mordowano polskich patriotów i właśnie temu złu, złym ludziom wydawało się, że zabijając ich, kończą ich historię, że kończą ze światem, w którym ci ludzie żyli. Jakże się mylili, to pokazują dzisiejsze czasy, że pomimo tego, że zabito tych ludzi, to oni zwyciężyli, ponieważ o nich Polska pamięta, upomniała się Polska o nich. Upomnieli się młodzi ludzie, którzy tak jak kibice na stadionach wykrzyczeli pamięć o żołnierzach wyklętych. Tak jak historycy z IPN-u napisali setki książek o żołnierzach wyklętych. Stworzono setki utworów, piosenek poświęconych żołnierzom wyklętym. A kto pamięta o bandytach z UB? Powinni pamiętać prokuratorzy i sędziowie. Na pewno nie pamiętają o nich Polacy, którzy wiedzą, że to byli źli ludzie i dokonali bardzo dużo złego w Polsce. Natomiast nasi bohaterowie, pomimo tego, że zapłacili najwyższą cenę za swoją postawę, bezkompromisową postawę, za swoje umiłowanie ojczyzny do końca, czy tak do bólu, są dla nas wzorem, są dla nas symbolem. Byłem całkiem niedawno w Olsztynku, w szkole imieniem Witolda Pileckiego. Pojechałem tam razem z Zofią Pilecką. Kiedy patrzyłem na twarze tych młodych dzieciaczków, przecież to jest szkoła podstawowa,
twarze, które, dla których Witold Pilecki jest absolutnie herosem najwspanialszym. To Zofii Pileckiej mówili nasza królowa, bo Zofia Pilecka tak pięknie mówi o rotmistrzu. I oni chcą słuchać. Te dzieciaczki, które żyją już, urodziły się w wolnej Polsce, żyją w innym świecie, chcą słuchać o rotmistrzu, chcą znać jego historię. I to, ponieważ znam, w jaki sposób powstawała ta szkoła, w jaki sposób wybrała imię Witolda Pileckiego sobie, to naprawdę serce rośnie, ponieważ to była cała batalia, aby ta szkoła miała imię Witolda Pileckiego. I to batalia, którą toczyły dzieci z tej szkoły, żądając, że oni chcą takiego patrona. Kiedy już było przegłosowane, że będzie nosiła imię Witolda Pileckiego, ktoś z boku całkiem wrzucił, nie, może jednak byśmy nazwali inaczej. I spróbowano odkręcić to, tą całą sytuację. Wówczas dzieci wpadły na fenomenalny pomysł. Dzieci, jeżeli nie chcecie nadać naszej szkole imienia Witolda Pileckiego, to nasza klasa przyjmuje imię Witolda Pileckiego. Wszystkie dzieci tak zagłosowały. I ta klasa, te dzieciaczki wymusiły na dorosłych, na tych, którzy nie chcieli Witolda Pileckiego, że teraz ta szkoła nosi imię Witolda Pileckiego. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest naprawdę warto, żeby Olsztynek powinien być dumny z tych dzieci i z tej szkoły, że dzieci wywalczyły imię tak wspaniałego Polaka dla swojej szkoły. No może tak właśnie powinno być, że to wyrostki wywalczyły nam niepodległość w 18 roku, wyrostki wywalczyły nam niepodległość, obroniły Polskę w 20 roku. No i tak kiedy patrzę na historię Solidarności, to też wyrostki, przecież to ci młodzi chłopcy, młode dziewczyny z podziemia wywalczyły nam niepodległość w 89 roku. Polska młodzież pamięta o bohaterach, pamięta o tym, że warto być przyzwoitym, warto być uczciwym. I tak postępuje. Uważam, że powinniśmy się cieszyć, że mamy taką młodzież. Właśnie na Rakowieckiej my doświadczamy tego, jaka jest polska młodzież. Oni czasami wchodząc na Rakowiecką, wchodząc, aby zwiedzić nasze muzeum, są rozbrykani, są tacy, że nie do końca wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, gdzie wchodzą. Ale kiedy wychodzą, to są absolutnie inni ludzie. Ludzie myślący, ludzie pytający, ludzie chcący wrócić. I to wszystko jest za sprawą tego cudownego obrazu, który wisi na 10. pawilonie i tej nieprawdopodobnej siły, tej potęgi Matki Boskiej, która zmieniła miejsce złe, miejsce okrutne, miejsce, gdzie zło triumfowało, w miejsce modlitwy, w miejsce zadumy, miejsce pamięci o polskich bohaterach.
Serdecznie dziękujemy. Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wraz z nami jest również pan Jarosław Rubleski, autor książki Rotmistrz, jak również pracownik muzeum przed chwilą wspomnianego. Minuta po godzinie 23:00. My trwamy w temacie Rotmistrz Witold Pilecki. Bardzo proszę, halo.
Halo, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie i już nie chcę więcej tych pochwał dodawać, bo się słusznie należą ojcom za taką piękną audycję i panom, którzy są w studio. Mówi Zdzisław z Vancouver, właściwie teraz już z wyspy Vancouver. Ja chciałbym taką refleksją emigracyjną, jak gdyby troszeczkę zabrzmieć. Otóż po raz właściwie pierwszy większa społeczność tutaj emigracji, która się znajduje w Kanadzie, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, chociaż nie tylko, dowiedziała się o żołnierzach wyklętych z tournée, które udało mi się odbyć ze wspaniałymi ludźmi, którzy mają wielkie zasługi w odkrywaniu tych historii żołnierzy wyklętych. Chodzi mi w tej chwili o Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka oraz Leszka Żebrowskiego. Otóż ta trójka przemierzyła 20 tysięcy kilometrów ponad i wszędzie były śpiewane piosenki ze słynnej, ich już kultowej chyba płyty Śpiewnik Oszołoma, Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I jak takie sytuacje były niekiedy nawet takie troszeczkę zabawne, bo na niektórych koncertach przychodzili oczywiście kombatanci, żołnierze II wojny światowej, ci, którzy są tu na emigracji od okresów powojennego. I oni myśleli, że to będzie koncert, ponieważ trasa zbiegła się z obchodami rocznicy Święta Niepodległości, że to będzie okres taki, że o żołnierzach, że to będzie o niepodległości i tak dalej. I nagle słyszą tutaj zupełnie inne teksty, inne pieśni, które wtedy, trzeba przyznać, no były dla nich pierwszy raz podane, pierwszy raz ze sceny i z wykonaniu muzycznym i jednocześnie wspaniałymi prelekcjami, które wiązały te utwory muzyczne pana Leszka Żebrowskiego. I wiem, że nawet podchodzili do mnie niektórzy i mówili, to myśmy nie wiedzieli, że to taka historia jest tych żołnierzy wyklętych. I tak byli po prostu bardzo przejęci tym. I od tego momentu właściwie to zaczęliśmy tą trasę w Nowym Jorku poprzez wschodnią całą Kanadę. Przyjechaliśmy do Vancouver, a skończyliśmy w San Diego, na samym dole za Kalifornią tam, znaczy w Kalifornii. I to było przez coś pięknego. I tu przy okazji tak jak gdyby chciałem się zapytać, bo mam przed sobą piękny album, który pomógł mi w zorganizowaniu prelekcji na temat rotmistrza Witolda Pileckiego, która no już wiele lat temu, to były lata 2000 chyba 3 czy 4, po prostu robiliśmy w SPK, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, prelekcję na temat życie, walka i śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego. I bardzo mi wtedy pomógł piękny album wydany przez Instytut Pamięci Narodowej w roku 2008, autorstwa pana Jacka Pawłowicza właśnie, Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948. Również bardzo się cieszyłem, jak otrzymałem w prezencie, jak gdyby tak, no właściwie w prezencie, od Pawła Piekarczyka, wspaniały album wydany przez oficynę wydawniczą Volumen i Ligę Republikańską w roku 1999, Żołnierze Wyklęci, Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne. No nie wspomnę o tym, że od tego momentu zacząłem, gdzie tylko było możliwe w czasie pobytu w Polsce, wyszukiwać książek, których oczywiście nie mam wszystkich, ale też się cieszę, że mam tą książkę Adama Cyry, Rotmistrz Pilecki, Ochotnik do Auschwitz, a jednocześnie jest mi bardzo ważne wspomnieć, że tą prelekcję, którą wtedy jeszcze nie miałem tylu pozycji na temat rotmistrza, ale tą prelekcję, która się odbyła w wankuwerskim lokalu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, bardzo oparłem na wspaniałe książce Wiesława Jana Wysockiego, Rotmistrz Pilecki, Witold Pilecki, wydanej przez Rytm i w latach tam powiedzmy już przeszłych, a jednocześnie też jako poznaniak cieszyłem się bardzo, gdy w mojej bibliotece znalazły się dwie takie nieduże książeczki, ale też bardzo pięknie wydane o żołnierzach wyklętych dla niepodległej, Żołnierze Wyklęci, to z roku, wydana w roku 2015 i Do końca wierni, Żołnierze Wyklęci i tam daty napisane przez pana Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchułę. Także to no wszystko mam zgromadzone i to są takie moje małe skarby, a jednocześnie na zakończenie chciałbym zapytać, pozdrowić oczywiście bardzo serdecznie tą dzielną trójkę z Warszawy, Leszka Żebrowskiego, Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka, a pana Jacka chciałbym zapytać, czy jest przewidziana, i tak jak ten piękny album o Witoldzie Pileckim, czy jest przewidziane jakieś wydawnictwo, a może już jest, tylko nie wiem o tym, właśnie na temat muzeum, którym pan kieruje, żeby w albumowej formie, bo co właśnie sobie bardzo cenię, że ten album Rotmistrz Pilecki autorstwa pana Jacka Pawłowicza jest w dwóch językach. I po angielsku, i po polsku. Każda strona, każde zdjęcie. Także to jest coś wspaniałego. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem i no cóż, trzymajmy się mocno, mocno, mocno.
Dziękujemy, pozdrawiamy Polonię, Polaków rozsianych w różnych stronach świata. Bardzo proszę. Pan dyrektor został poproszony.
Albumu nie ma, ale mamy naprawdę niezwykle ciekawy, niezwykle ważny biuletyn, który redaguje pan Jarosław. Proszę wejść na naszego Facebooka, naszą stronę internetową. Tam można się dowiedzieć, jak dostać ten biuletyn, jak zamówić ten biuletyn. My go rozsyłamy. Biuletyn jest ważny, ponieważ tam publikujemy teksty, które pokazują tą historię w sposób taki naprawdę głęboki i uczciwy. Pokazujemy wiele aspektów i historii żołnierzy wyklętych, ale proszę pamiętać, że historia Rakowieckiej to nie są tylko żołnierze wyklęci. To są również ludzie opozycji antykomunistycznej, to są ludzie opozycji solidarnościowej, to jest Solidarność Walcząca, to jest KPN, to jest Robcia, to jest KOR, to są uczestnicy uroczystości milenijnych 66 roku, którzy szli modlić się za ojczyznę, a trafiali do więzień. I my tą całą historię opowiadamy i pokazujemy. W tej chwili żeśmy otworzyli taką wystawę, gdzie przekrojowo pokazujemy zbiory, jakie mamy w naszym muzeum. Też zachęcam do wejścia na naszego Facebooka i na naszą stronę internetową. Tam możecie państwo zobaczyć. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich słuchaczy poprosić, jeżeli macie państwo w swoich domach pamiątki z tego okresu, to bardzo proszę, jeżeli uznacie, że nasze muzeum jest godnym miejscem, przekażcie do nas. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć, że macie coś takiego, jakąś ulotkę, jakąś gazetkę, jakąś może coś poważniejszego, jakieś elementy umundurowania. My przyjedziemy, porozmawiamy i jeżeli państwo zadeklarujecie, że przekażecie, to bardzo chętnie przyjmiemy, aby te nasze zbiory były jak najpełniejsze, były jak największe i żebyśmy wspólnie cieszyli się, żeby to muzeum było naszym wspólnym dziełem upamiętniającym Polaków, którzy wywalczyli sobie niepodległość. Bo taka jest nasza historia. Piękni Polacy wywalczyli sobie niepodległość.
Serdecznie dziękujemy. Hallo, bardzo proszę.
Pochwała Jezus Chrystus, czy mogę już mówić?
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę.
Z tej strony Teresa z Warszawy. A dobrze, to już tak. Cieszę się bardzo, że się połączyłam. Już wcześniej 25 razy byłam połączona, ale były odpowiedzi panów naszych gości miłych. Pierw chciałam do pana dyrektora. Miałam przyjemność, bo oprócz swojego zawodu, ja nie jestem historykiem z zawodu, ale z zamiłowania i jestem przewodnikiem warszawskim i po Polsce i miałam przyjemność z panem co najmniej 3 razy zwiedzać muzeum. Rzeczywiście przejmująco, wspaniale pan to robi i muzeum jest coraz lepsze, coraz piękniejsze. I rzeczywiście młodzież tam przeżywa, nie tylko my, też taka starsza młodzież, też żeśmy przeżywali bardzo, ale mam do pana dyrektora prośbę i wniosek. To, że Sejm wziął taką nazwę Żołnierze Wyklęci, to było dawno i to po prostu jest błąd i to musi być naprawione. I miałabym do pana, skoro jeden ze słuchaczy mówił, że i pisał i do Sejmu i w różne miejsca i dostawał takie głupie odpowiedzi, że tak musi być. Wcale tak nie musi być. Ja jako przewodnik opowiadałam młodzieży licealnej o żołnierzach, wtedy nazywali się wyklęci, kiedy jeszcze IPN nie myślał w ogóle o popularyzacji, dużo wcześniej niż to się stało modne. I zawsze mi mówili, a no dlaczego pani nam każe czcić jakichś wyklętych? Mówi, to wy se staruchy czcijcie wyklętych i to jest dobry argument. I żadne inne, to są nielogiczne po prostu. Jeżeli mamy kogoś czcić, to to musi być człowiek szlachetny, niezłomny. A to, że oni byli przed chwilą, no przez dłuższą chwilę, mówi pan z IPN-u, że no żołnierze wyklęci przez komunistów, ale nie przez nas. No właśnie. A to, czyli powinno być żołnierze niezłomni wyklęci przez komunistów.
Pani Tereso, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tematem naszego dzisiejszego spotkania nie jest rozstrzyganie wyklęci czy niezłomni. To już było tłumaczone kilka razy na naszej antenie, zarówno podczas dzisiejszego spotkania, jak i wielu, wielu, wielu. Jeśli ktoś tego nie przyjmuje pomimo argumentów, to my to szanujemy, ale no, nic nie poradzimy na to. Pani Tereso, tematem jest rotmistrz Witold Pilecki i czy konkretne pytanie dotyczące tej wielkiej postaci pani chciałaby wyartykułować, czy też na tym temacie chciała pani poprzestać?
Ale mogę coś jeszcze powiedzieć?
Jeśli chodzi o rotmistrza Witolda Pileckiego, bardzo proszę.
Ja uważam, jeżeli chodzi o rotmistrza Pileckiego, że to nie jest człowiek wyklęty, przeklęty, tylko niezłomny. I to mam do pana dyrektora prośbę, że jeżeli żadną inną drogą nie idzie, żeby pan dyrektor spowodował, żeby to było Muzeum Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych przez komunistów. Żebyśmy młodsi ludzie nie musieli czekać, aż ta emerytura wymrze nareszcie i przestanie przeklinać naszych bohaterów. Mhm. Bo to też ma dosyć tych wyklętych. To są niezłomni.
Tak, a tutaj o przeklętych nikt nie mówi. I takiego terminu tylko tak zaznaczmy, że nie ma. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
My używamy w muzeum takich określeń. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, żołnierze antykomunistycznego powstania. Ja uważam, że te trzy określenia są właściwe i one oddają istotę problemu, ponieważ rzeczywiście, tak jak powiedziałem, kiedy te określenie powstawało, oni naprawdę w wolnej Polsce byli jeszcze wyklęci. No bo jeżeli uczy się w szkołach wolnej Polski o bohaterach antykomunistycznego powstania, o tak wspaniałych, wybitnych patriotach, że byli bandytami, to coś w nie grało. I Liga Republikańska, ci młodzi ludzie, którzy wtedy zrobili pierwszą wystawę, oni w ten sposób zaprotestowali. Zrobili coś absolutnie wyjątkowego, przełomowego. Po raz pierwszy pokazali historię antykomunistycznego powstania i jego bohatera. Na przestrzeni lat, kiedy społeczeństwo poznawało prawdziwą historię tych ludzi, przyjmowało ich jako swoich bohaterów. Ja rozumiem, że wiele osób uważa i też uważam, że to są absolutnie niezłomni bohaterowie. Ale ta pierwsza nazwa była nazwą właściwą w tamtym momencie. W tej chwili używamy ich wszystkich trzech określeń. Tak jak pani powiedziała, żołnierze niezłomni wyklęci przez komunistów, też używamy tego określenia, ponieważ ono pokazuje istotę problemu. Że złem był komunizm, złem byli ludzie, którzy służyli komunizmowi, natomiast polscy patrioci byli absolutnie niezłomni, byli przez nich wyklęci i byli po prostu i są dla młodego pokolenia wzorem do naśladowania. To bardzo wyraźnie jest widać.
Serdecznie dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Witam, panie Bogdanie.
I wspaniały temat. Temat o człowieku, bohaterze, o człowieku, który zasługuje na wielki szacunek. Szczególnie my starzy ludzie, no i starzy, 53 roku, 70 prawie lat mam, wiele się mówiło o tym człowieku, nawet tutaj w Hrubieszowskim. Starzy działacze, akowcy u nas, no nie będę wymieniał nazwisk ani pseudonimów, ale tutaj organizacja akowska działała prężnie w Hrubieszowie, Wieluszczyzna tutaj, Włodzimierz, no tutaj było naprawdę, do organizacji prężne były silne. No i dziadkowie nasi, ojcowie, no nas wychowali na tych właśnie bohaterach. My byliśmy ludźmi, jednym może pokoleniem już powojennym, który z wielkim szacunkiem darzyliśmy tych ludzi wszystkich, i to Hrubieszowskich, działaczy takowskich, no taki pan Tadeusz może powiem, ci starsi pamiętają, cały czas prowadził Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie, niedawno zmarł w wieku 100, podejrzewam ponad 100 lat. Także jest wielki szacunek pod rotmistrz Pielecki. Także trzeba wspominać o tych innych bohaterach. Inka była wspominana, jeszcze inni, ale tutaj w naszym regionie też byli ci ludzie wyklęci. Przecież przykład był kilka może tygodni temu, czy miesięcy. Przecież wysłali ci nasi tutaj dowódcy człowieka do Ukraińców bez broni, żeby jakieś tam perfraktacje o tych rzeziach. I oni wiedzieli, że on nie wróci. Przecież on w ostateczności był rozerwany końmi, bo mamusia tam za tym wiesz. No ale wielki szacun. Ci ludzie pokazali naszą waleczność. Ci ludzie pokazali, że jesteśmy bohaterami. To jest do dzisiaj, jaki szacunkiem darzymy. Przecież wiadomo było, że powstanie warszawskie, jak mówił, to ludzie po 3-4 dniach, to nie miało szans, ale pokazana była waleczność. Do dzisiaj, powiem szczerze, miałem nie mówić, ale na szkole podoficerskiej wojskospoznawczej w 72 roku taki politruk był komuch z Akademii Sztabu Generalnego. On powiedział do nas, żołnierzy, my z was nie zrobimy demokratycznego wojska czy socjalistycznego, bo was wychowali dziadkowie, przedwojenni oficerowie. Obaj moi dziadkowie byli przedwojennymi oficerami. I wychowali nas w duchu Boga, honoru, ojczyzny. I jeszcze kilka tych innych, jak tośmy, świętości, chleba, ojcowizny i innych rzeczy. No i skutki brak Boga mego. No trzeba szanować, trzeba takich ludzi wywyższać, trzeba przykłady dawać. Jak nieraz oglądam podręczniki z historii wnuczek, czy nawet z religii podręczniki, jest to wszystko tak ogólnikowo jakoś podawane. No nie, mam już nie będę się rozwodził na różne tematy, ale bo to jest temat rzeka, może jak to mój jakiś profesor z nim książkę napisać, można było na ten. No, on pisał książki, jeździł po domach, po tych wołyniakach, jak nas nazywali, zaburniakach, pisał te różne tematy, spisywał. I o tych rzeczy wołyńskich, i o powstaniach, i o akowcach, o tym, no on tutaj, no nie miałem wszystkich dokładnych jego tych materiałów, ale dużo, dużo miałem rękopisów jego się maszynopisów, bo on pisał na maszynie takim starym Singerze i zawsze z mamusią tutaj przyjeżdżał z początku na pan, później na ty sobie przeszli. Te wszystkie mama pamięć miała do końca, zmarła 2 lata temu, w wieku 100 lat. I wszystkie te sprawy Wołynia, no to nie na dzisiejszy temat, dzisiaj jest rotmistrz Pielecki, to jest świętość, to jest nasza świętość. Tych ludzi trzeba szanować, trzeba pomniki stawiać, trzeba dawać przykład młodzieży. Jak powiedział prezydent nasz ukochany, jakie mamy ojczyzny, takie mamy Rzeczypospolite, jakie młodzieży kochani. Co ta młodzież robi na ulicach? Z tymi chłopcami. Młodzież ten rozdział władza. Kto chował tej... Nie Boże, przepraszam, nie mogę. Szczęść Boże. Nie zapominajmy o tych ludziach. Nie zapominajmy. Wywyższajmy ich. Dajmy przykład młodzieży ich za przykład. Tak jak nas dziadkowie uczyli ojcowie. Nas się zrobili. Moje pokolenie zrobiło Solidarność. Moje pokolenie zrobiło wcześniejsze jeszcze rok 70. Solidarność i AWS. I pobieramy nasza ściana wschodnia cały czas PiS. 8 lat cierpieliśmy za rządu Platformy. Może wejdę w ten temat troszkę. Dzisiaj temat troszkę.
Panie Bogdanie, no, bardzo dziękujemy, dobrze?
Temat rzeka, no przepraszam, życzę zdrowia, dużo przede wszystkim i wytrwałości, panowie, w waszej pracy, piękną pracę robicie.
Dziękujemy.
Byłem w Warszawie, bo choruję, ale odwiedzałem zawsze muzea, odwiedzałem. No, szczęść Boże, zdrowia życzę, dużo.
Szczęść Boże,
dużo
panie Bogdanie.
I bądź niezłomni też, nie poddawajcie się.
Bóg złapać.
Ten rząd nasze widzę.
Panie Bogdanie, Bóg złapać serdeczne. Pozwólmy już odpowiedzieć naszym gościom na szereg tutaj kwestii, które pan podjął. Bardzo proszę, pan Jarosław Wróblewski.
Właśnie tak jak słuchałem tego pana, to tak mi się skojarzyło, że przecież właśnie ci żołnierze podziemia, co ich odróżniało, co ich co budowało ich tożsamość. To były teryngrafy, które nosili na piersi, nosili przy kieszeni. To taka pozostałość po tych ryngrafach rycerskich, tych napierśnikach, które były na zbrojach, gdzie noszono wizerunek właśnie Matki Boskiej. I to też pokazuje, może też o tym troszeczkę zapominamy. Tak pokazujemy ich walkę, mówimy o niej, a oni też byli obrońcami zarówno wolności naszej, a też i wiary. Tam byli kapelani, pamiętano o modlitwie, akcentowano ją. Dowódcy wiedzieli, że to jest struktura żołnierza, że tak jak w Powstaniu Warszawskim, można powiedzieć, byli żołnierze na barykadach, ale też gdzieś z tyłu byli ci kapelani, którzy dawali tą posługę. To było takie zaplecze duchowe. Mówię o tym dlatego, że my mamy konkretne, tak chciałem to zaakcentować, bo już ta audycja się pomoże zbliża do końca, właśnie o tej postawie. Wiemy, że major Łupaszka spowiadał się tu na Rakowieckiej. Wiemy o niesamowitych grypsach pułkownika Łukasza Cieplińskiego, gdzie pisze o tej, o Polsce, o którą walczy, o Polskę chrześcijańską, o Polskę z zasadami, właśnie do swojego syna Andrzeja, do swojej żony Jadwigi, którą nazywał Wisią. Te słowa Inki, zachowałem się jak trzeba. To wszystko jest, może to, możemy to traktować jako pewien spuściznę o nich, okej, ale nie taką właśnie porosłą kurzem gdzieś, która jest daleko. Nie, to są, ja cały czas to tak postrzegam, że ci ludzie chcą nam coś ciągle powiedzieć, coś ciągle nam przekazać. Te słowa są żywe, wspomnienia właśnie Witolda Pileckiego. Właśnie ten raport, to tam są rzeczy aktualne, o których on pisze. To nie jest tak, że to już jest nieważne. Nie, właśnie poznawajmy tą polską historię i odczytujmy, bo tam jest jakaś mądrość tych ludzi, jakaś kwintesencja ich charakterów, postawy, takiej, oni, czy burza, czy deszcz, czy słońce, przecież szli do tego, w ten bój, w tę niepewność, zdradzeni, osamotnieni, bo bohaterowie zawsze są samotni gdzieś na końcu. Niezrozumieni może nawet przez tą swoją współczesną wtedy, nie wiem, przestrzeń. Ale chodzi mi o to właśnie i będę zawsze tego bronił, że nie wiedzieli, o co walczą. Walczyli o wolność dla swoich rodzin, dla swoich dzieci. Myślę, że też dla nas. My jesteśmy gdzieś w tej perspektywie. Ja myślę, że to trzeba nosić tą wdzięczność dla tych ludzi. Czekać, aż zostaną powoli, bo to młyny Boże mielą powoli, ale gdzieś głęboko wierzę, że kiedyś chciałbym tego doczekać. Że oni będą na ołtarzach, że ci polscy, że będziemy mieli świętych w polskich mundurach wojskowych. Módlmy się o to. My na Rakowieckiej modlimy się o wszczęcie beatyfikacji procesu arcybiskupa Antoniego Baraniaka, bez którego nie byłoby tak dzielnego prymasa Wyszyńskiego. Sekretarz prymasa, który jak prymasa zabrano do stoczka, aresztowała go bezpieka i wywiozła, tak jego sekretarz, biskup Baraniak, pojechał na Rakowiecką. Był tutaj przetrzymywany, katowany, przypalany, miał blizny 10-centymetrowe. Dzielny kapłan, taki drobny, niskiego wzrostu, ale wielki duchem, strasznie tutaj dręczony, bo miał być oskarżycielem prymasa Wyszyńskiego. Miał go jakby zdeprecjonować, miał być wielki pokazowy proces, bo podziemie się wykrwawiło już. 53 rok, więc przyszedł czas na walkę z Kościołem, taką zaplanowaną z wielką premedytacją. I Baraniak miał być trybem w tej właśnie machinie, miał być proces pokazowy właśnie głowy Kościoła, jak było w Czechosłowacji, jak było na Węgrzech. Miała być Polska też, miał być prymas ośmieszony. A Baraniak wytrzymał to wszystko. Wytrzymał i moim zdaniem rzeczy nie do wytrzymania. Ale dał radę i prymas, jak są zdjęcia z działań, no powiedzmy historii episkopatu, arcybiskup Baraniak, później metropolita poznański, siedzi przy prymasie na takich zbiorowych zdjęciach. Jest jego bardzo zaufanym człowiekiem. Mhm. Dlaczego? To był niezłomny żołnierz Kościoła i po prostu też zachęcam Państwa, żeby pani Joanna Hajdasz przypomniała jego postać w filmach. Do nas przyjeżdża Salezjanin, bo biskup Baraniak...
Pani Jarosławie, ja przepraszam, że wejdę słowo, ale zostało nam 3 minuty audycji. Okay. Jeszcze pozwólmy, aby podsumował pan dyrektor, pan Jacek Pawłowicz.
Pan Bogdan, ten ostatni pan, który dzwonił, powiedział bardzo ważną rzecz. Że któryś z tych politruków powiedział, was wychowali dziadkowie. Rzeczywiście, to jest niezwykle ważna rola rodziny w historii Polski. Rola rodzin, tych wielopokoleniowych rodzin, gdzie była babcia, gdzie była mama, gdzie był dziadek, były ciotki. I to była historia, która działa się w okresie II Rzeczypospolitej. Działa się również po wojnie. Komunistom nie udało się zniszczyć Polaków, nie udało się zniszczyć Kościoła dzięki polskim rodzinom, które trwały, które wytrzymały ten straszny czas komunizmu w Polsce. I taki był też rotmistrz Witold Pilecki. Przecież w Sukurczach była bunia, czyli babcia, była mama, były ciotki, była cała rodzina wielka, która mieszkała tam w Sukurczach, spotykała się w Sukurczach. I pan rotmistrz do końca starał się, aby ta rodzina trwała w tych strasznych warunkach komunistycznych, ale jednak żeby trwała. I proszę zobaczyć to ostatnie spotkanie z żoną Pałces i Witold Pilecki podaje jej tą małą książeczkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Mówi, czytaj dzieciom. Czytaj sama i czytaj dzieciom, będziecie mieli siłę. Czyli nadal cały czas, pomimo tego, że już jest skazany na śmierć, już wie, że ten moment nadchodzi, on cały czas pamięta o swojej rodzinie. I kiedy patrzę w tej chwili na Andrzeja Pileckiego, na Zosię Pilecką, oni absolutnie żyją przesłaniem Witolda Pileckiego. Żyją tym, co on przekazał, miłością do rodziny, miłością do Polski, miłością do tej historii, w której uczestniczyli, bo oni przecież w tej historii uczestniczyli. To jest niezwykle ważne. I jeśli mogę, to zapraszam wszystkich Państwa na Rakowiecką, żebyście poznali tą piękną historię Polaków. Trudną, tragiczną, ale najpiękniejszą, jaka może być. Polacy są pięknym narodem, wspaniałym narodem i trzeba znać ich historię. Trzeba być dumnym z tej historii i żyć historią, ponieważ jeżeli byśmy przestali żyć historią, przestali, stracili pamięć, to straszny nasz czas.
Serdecznie dziękujemy. Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz pan Jarosław Wróblewski, autor książki Rotmistrz oraz pracownik wyżej wspomnianego muzeum, byli naszymi gośćmi w audycji poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem rotmistrza Witolda Pileckiego poprzez posługę w takim, a nie innym znamiennym miejscu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również i to podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, zarówno za telefony, jak i za słuchanie. Niech rotmistrz Pilecki będzie również i dla nas inspiracją w tym, abyśmy starali się żyć w naszej codzienności. Tymi słowami: Bóg, honor, ojczyzna. Dziękuję za czas dzisiejszych rozmów niedokończonych.